wolnedźwięki.pl prezentują Legendy Wileńskie. Legendy wileńskie spisali litewscy i polscy działacze sztuki i uczeni: Albert Wijuk Kojałowicz, Józef Ignacy Kraszewski, Witautas Mizewiczius, Teodor Narbut, Maciej Stryjkowski, Genrikas Songinas, Juozas Tumas Wajszgantas, Władysław Zachorski. Czyta Witold Bieliński. Założenie Wilna. Książę Giedymin, zakładając Wilno, chciał zbudować potężny, niedostępny dla żadnego wroga zamek, którego imię i sława rozbrzmiewałyby na całym świecie i po wsze czasy były litewskie. Zwołał kapłanów, wróżbitów, wajdelotów i kazał doradzić, co ma począć, aby rzeczywiście zamek stał się niedostępny dla wroga. Najstarszy z arcykapłanów, Krywe Krywejte, powiedział, że zamek tylko wtedy będzie mocny, jeśli w jego fundamencie zostanie złożone w ofierze życie umiłowanego jedynaka, którego sama matka zepchnie do dołu i zasypie kamieniami. Wysłannicy króla rozproszyli się po całej Litwie. Nie musieli długo szukać. Niebawem znaleźli Litwinkę, która tak gorąco miłowała ojczyznę, że się zgodziła złożyć jej w ofierze swego jedynaka. Matka z synem przybyła na miejsce wyznaczone pod zamek, gdzie na pierwszy kamień fundamentu wykopano dół. Stanęła nad nim i już zamierzała zepchnąć weń swego syna. W tym czasie nieszczęśliwemu młodzianowi taka oto myśl przyszła do głowy. Czyżby litewscy bogowie byli na tyle okrutni, że pragnęliby jego śmierci? Czyż może od jego życia zależeć potęga zamku? Poprosił księcia, aby przed śmiercią pozwolił mu zadać wajdelotom 3 pytania. Jeśli odpowiedzą na nie, to zaufa woli boskiej i chętnie poniesie śmierć. Książę zastanowił się i przystał na życzenie młodziana. Po otrzymaniu zgody księcia, młodzieniec zapytał wajdelotów: co na świecie jest najlżejsze, co najtrwalsze i co najsłodsze? Ci po namyśle odpowiedzieli: najlżejszy jest puch, najtwardsza stal, a najsłodszy – miód. Młodzieniec po wysłuchaniu odpowiedzi wajdelotów odparł: nie, najlżejsze na świecie jest dziecię na rękach matki. Najsłodsze dla dziecka jest matczyne mleko, a najtwardsze na świecie jest serce mojej matki, która mnie tu sprowadziła, abym zginął na jej oczach. Król zamyślił się. Po chwili rzekł: nie. Nie pozwolę mordować tego młodzieńca. To niemożliwe, aby bogowie litewscy byli tak okrutni i pragnęli życia tego mądrego młodziana. Pozostając przy życiu, więcej dobrego może uczynić dla Litwy niż martwy. Wajdeloci, szukajcie innego sposobu na to, aby mój zamek był niedostępny. Wajdeloci po kolejnej naradzie i wróżbach oświadczyli, że bogowie pragną dziewicy, która sama złożyłaby życie w ofierze. Wolę bogów szeroko rozgłoszono po Litwie i długo nie czekano. Zjawiło się niewinne dziewczę, przybrane niczym na największą uroczystość, z rucianym wieńcem na głowie i wiązanką polnych kwiatów. Nisko się skłoniło przed księciem i wieszczami, samo radośnie wskoczyło do dołu, bynajmniej nie szczędząc dla dobra ojczyzny swego młodego żywota, i wznosząc oczy do nieba, spokojnie oczekiwało okrutnej śmierci. Najstarszy wajdelota z pomocą innych zruszył z miejsca olbrzymi, przeznaczony na fundament głaz. I nagle stał się cud. Spadający głaz nie dotknął dziewczęcia, tylko wytrącił z rąk bukiet kwiatów i tak go przygniótł, że nie dało się ani kwiatów wydobyć, ani zruszyć z miejsca głazu. Nie wytrzymały stwardniały od wojen serca dzielnych mężów litewskich. Rzucili prasę i padli księciu do nóg, błagając o darowanie dziewczęciu życia, gdyż dopiero teraz objawiła się prawdziwa wola bogów litewskich. I wajdeloci zrozumieli, że bogom wystarczy wiązanka kwiatów z pól litewskich. Nie potrzebują oni życia Litwinów. Życie młodego dziewczęcia, tak gorąco kochającego ojczyznę, potrzebne jest nie bogom, lecz ojczyźnie. Zrozumiał to również książę. Dobrze, powiedział Giedymin. Szkoda mi życia moich ludzi. Bogom wystarczą kwiaty. Zbudowany na nich zamek będzie takim, jakiego pragnę. Katedra Wileńska. W zamierzchłych czasach nigdzie chyba tak uroczyście i radośnie nie obchodzono święta wielkanocnego, jak na Wileńszczyźnie i w samym Wilnie. Do Wielkanocy ludzie szykowali się, przestrzegając ścisłego postu, który jeszcze bardziej podkreślał uroczystość i doniosłość świąt. Wielkanoc obchodzono 4 dni i w tych dniach wszystkie sklepy w mieście były zamknięte, chociaż liczne z nich należały do właścicieli innych wyznań. Urzędy były nieczynne i nawet stróże porządku te 4 dni sumiennie świętowali z wiarą, że skłonni do przestępstw obywatele podążą za ich przykładem. I rzeczywiście, w dniach świątecznych nie było kradzieży ani żadnych innych wykroczeń. Jeśli zdarzało się jakieś przestępstwo, z całą pewnością można było stwierdzić, że przestępca nie jest miejscowy, tylko przybyły z innego miasta bądź kraju. Święta rozpoczynały się uroczystym nabożeństwem w katedrze i gdy o północy odzywały się dzwony katedralne, zwiastując miastu radosną wieść, natychmiast zaczynały wtórować im dzwony kościoła świętego Jana, następnie świętego Jakuba, a potem dzwony innych kościołów i całe miasto rozbrzmiewało odgłosem dzwonów rozlegających się ze wszystkich stron. Nawet cerkwie prawosławne, gdzie Wielkanoc obchodzono 2 tygodnie później, swoimi dzwonami wtórowały ogólnej radości. Nabożeństwo w katedrze trwało długo, około 4 godzin, i było bardzo uroczyste, gdyż uczestniczył w nim biskup z całą swoją świtą. Wnętrze kościoła pięknie dekorowano, urządzano grób Chrystusa, przy którym stała straż ubrana w dawne barwne stroje. Przed 12:00 przynoszono do grobu zasłoniętą całunem figurę Chrystusa i odsłaniano ją dopiero na dźwięk dzwonów. Ludzie nie mieścili się w katedrze, ponieważ na nabożeństwa przychodzili nie tylko miejscowi, ale też przyjeżdżali ludzie z prowincji, z dalszych miejscowości. Śpiewał chór i posłuchać go zbierało się wiele litewskiej magnaterii ze swymi świtami, dzięki czemu tak wielu było uczestników nabożeństw. W tym dniu w kościele ludzie nie dzielili się na stany lub według stopnia zamożności, tylko wszyscy jednakowo garnęli się do grobu Chrystusa, aby oddać mu hołd. Nierzadko wystrojony pan stał lub klęczał obok ubogiego kmiecia lub mieszczucha. W tym dniu wszyscy byli równi, wszyscy jednakowo cieszyli się ze zmartwychwstania Chrystusa i ta radość ogarniała całe miasto. Znana była dawna legenda, że jeśli ktoś przez 9 lat bez przerwy będzie brał udział w uroczystościach zmartwychwstania w katedrze, temu w ostatnim roku objawi się Chrystus i pobłogosławi go. Wielu ludzi wierzyło w tę legendę i nawet wymieniało z nazwisk tych, którym się Chrystus objawił i błogosławił ich. Ci ludzie nigdy nie chorowali i żyli szczęśliwie do starości. Ponoć ostatnie lata były najtrudniejsze, gdyż często zjawiały się różne przeszkody zakłócające udział w święcie zmartwychwstania. Należało być bardzo ostrożnym, potrafić przezwyciężyć wszelkie pokusy, a przede wszystkim nie zboczyć z drogi uczciwego i prawego życia. W roku 1740 biskup wileński Michał Zienkowicz, wizytując swoją diecezję w pewnej ubogiej prowincjonalnej parafii, w drewnianym kościółku, ujrzał figurę Chrystusa wyrzeźbioną z drzewa przez nieznanego mistrza. Ta figura bardzo się wyróżniała w kościele, który miał poczerniałe ze starości ściany i małe okna. Zdawało się, że swoim oryginalnym pięknem, majestatem i wyrazem podnosi sklepienia kościółka, rozsuwa jego ściany, a czerń starości zamienia w lśniący czarny marmur. Biskup był zachwycony i zechciał za wszelką cenę przenieść figurę do katedry wileńskiej. Dla takiej figury nawet katedra wileńska jest za prosta, a tu stoi w drewnianym kościółku, powiedział. Stary proboszcz stanowczo odmówił jednak oddania rzeźby biskupowi. Jest to jedyny skarb, jaki mamy w parafii, zaoponował. Biskup zagroził, że mimo wszystko zabierze figurę, a proboszcza zamknie w klasztorze. Stary proboszcz zapłakał i zgodził się. Przykro się zrobiło biskupowi na widok płaczącego starego proboszcza i chcąc wynagrodzić mu krzywdę, rozszerzył granice parafii, zwiększając w ten sposób jej dochody. Owinięta płótnem rzeźba umieszczona została na wozie z sianem i przewieziona do Wilna. Aż do pobliskiej wówczas granicy parafii podążał za nią pieszo proboszcz. W Wilnie i okolicy rozeszła się wieść o tym, że biskup sprowadził do katedry niezwykłą figurę Chrystusa, która po raz pierwszy podczas zmartwychwstania umieszczona zostanie przy grobie Chrystusa. W Wilnie, na wzgórzu za Wilią, obok drogi do Wiłkomierza, we własnym drewnianym domku mieszkał murarz Jonas Daugela z rodziną. Nie była to liczna rodzina, składała się bowiem z ojca, matki, 18-letniej córki Ony i 22-letniego syna Petrasa. Rodzina Daugelów była pracowita, porządna. Córka pomagała matce w domu, syn do lat 14 uczęszczał do szkoły zakonnej, a po powrocie do domu pomagał ojcu w jego rzemiośle. Pracy nie brakło, gdyż często wzywano ich do naprawy lub wybudowania nowego pieca, komina, bądź wykonania innych większych prac murarskich. Zarabiali dobrze, chociaż oprócz tego domku z ogrodem nic więcej nie posiadali. Syn, jako 14-letni chłopiec, po raz pierwszy z rodzicami uczestniczył w święcie zmartwychwstania w katedrze. Spodobało mu się tak bardzo, że zamierzał udać się również w przyszłym roku. Ojciec opowiedział mu legendę o objawieniu się Chrystusa po 9 latach udziału w uroczystości zmartwychwstania w katedrze i ogarnięty entuzjazmem młody Petras oświadczył, że obowiązkowo przez 9 lat z rzędu będzie uczestniczył w zmartwychwstaniu. Ojciec obojętnie potraktował ten niełatwy do wykonania plan. Dla nas niezamożnych nie jest to łatwe. Pogoń za pracą rzuca nas w różne strony i czas nami rządzi, a nie my czasem, powiedział. Petras nie zrezygnował jednak ze swego zamiaru. I od tej chwili rok rocznie na święto zmartwychwstania śpieszył do katedry wileńskiej. Trwało to 8 lat i rok 1740 był rokiem 9. Wtedy to przed Wielkanocą Petras nie brał się do pracy z dala od domu, aczkolwiek miał okazję do dobrego zarobku. Ojciec nie zmuszał go, gdyż wiedział, jak bardzo syn pragnie w ostatnim roku udać się do katedry na zmartwychwstanie, więc nie chciał mu przeszkadzać. Zbliżał się decydujący dzień. Wielki post przed Wielkanocą bardzo wycieńczył Petrasa, ale nadzieja ujrzenia zmartwychwstałego Chrystusa dodawała mu sił i energii. Zbliżał się Wielki Czwartek, Piątek i tak długo oczekiwana Wielka Sobota. Tego roku wiosna była wczesna, już w Wielkim Tygodniu dużo śniegu stopniało i woda z pagórków spływała strumykami do dolin i rzek. Nawet noce, chociaż i chłodne, nie powstrzymywały topnienia śniegu i potoków wody. Gdy Petras w Wielką Sobotę zbliżał się do wilii, aby się przedostać na drugi brzeg, z daleka usłyszał donośny huk. W miejscu, gdzie był most, zdziwiony ujrzał wystające tylko z dna rzeki podpory, a samego mostu już nie było. Wartki potok pędził lodowe bryły, które z hukiem uderzały o siebie. Olbrzymie, niesione z prądem kawały lodu nakładały się na siebie, ześlizgiwały i zanurzały w wodzie, a trafiając w wartki nurt rzeki, płynęły dalej, odpychając inne. Nie sposób było przedostać się przez rzekę. Petras załamał się. Przez 8 lat śpieszył na uroczystość zmartwychwstania i teraz, gdy od celu dzieliło go zaledwie kilka godzin, zjawiła się przeszkoda niwecząca wszystkie jego marzenia i wysiłki. Wtem przypomniał, że obok góry Giedymina było miejsce, w którym pewien człowiek przewoził ludzi przez rzekę. Pośpieszył tam, ale ujrzał łódź wysoko na brzegu. Przewoźnika nie było. Zbliżywszy się, zobaczył w ciemności stojącego na brzegu i wspartego o laskę człowieka. Petras ucieszył się, gdyż pomyślał, że jest to przewoźnik, więc zapytał: czy możecie, człowieku, przewieźć mnie przez rzekę? Śpieszę na uroczystość zmartwychwstania i dobrze zapłacę za przewiezienie. Człowiek uniósł głowę i Petras dopiero teraz zobaczył, że nie był to przewoźnik, tylko ktoś nieznajomy. Śpieszysz na uroczystość zmartwychwstania w katedrze? A tu ludzie giną. Widzisz ten domek w kotlinie? Mieszka w nim wdowa z dwójką małych dzieci. Ze wzgórz spływa woda i za pół godziny zaleje domek. Należy tu, wskazał palcem, wykopać rów, aby woda spłynęła do rzeki. Mam ręce skaleczone, a i bok boli, ale ty jesteś młody, zdrowy i możesz to zrobić. Tu leży łopata, powiedział nieznajomy. Petras spojrzał na domek. Woda była w odległości 4 stóp od niego i rzeczywiście za pół godziny mogła zalać domek. Zapomniał o uroczystości zmartwychwstania, porwał łopatę i zaczął kopać. Ziemia w tym miejscu nie była zamarznięta i kopał z łatwością. Pracował zwinnie i chociaż było zimno, wielkie krople potu zrosiły mu czoło. Woda już była zaledwie o 2 stopy od domku, gdy Petras skopał ostatni kawałek ziemi, przegradzający spływ wody. Silny potok porwał spulchnioną ziemię i z hukiem przedarł się przez rów do rzeki. Niebezpieczeństwo minęło. Woda ustąpiła i już nie zagrażała domkowi. Petras otarł zroszone potem czoło i z zadowoleniem spojrzał na wartki potok w rowie. A teraz możemy pomyśleć o przepłynięciu na drugi brzeg, rozległ się głos nieznajomego. Jeśli nie boisz się przypłacić życiem, to ja cię przeprawię. Czasu jeszcze mamy, zdążysz na uroczystość. Teraz dopiero przypomniał Petras o zmartwychwstaniu i poprosił nieznajomego, aby obowiązkowo pomógł mu przedostać się na drugi brzeg wilii. Nieznajomy podprowadził go do rzeki, którą z hukiem spływała kra. Rób jak ja, tylko śmiało, powiedział. Przez chwilę stali na brzegu. Strasznie było spojrzeć na wartki nurt wody i unoszoną krę. Zdawałoby się, że zniszczy wszystko, co stanie jej na drodze i zatopi w głębokiej wodzie. Strach ogarnął Petrasa. Chciał już cofnąć się od brzegu, ale chęć udziału w uroczystości zmartwychwstania zwyciężyła. Gdy do brzegu dotarła wielka bryła lodu, nieznajomy wskoczył na nią, a za nim i Petras. Potok oderwał bryłę od brzegu i poniósł na środek rzeki, ale nieznajomy, odpychając swym długim kijem inne lodowe bryły, stopniowo przedostawał się na drugi brzeg. Tak zręcznie operował swoim kijem, jakby był w łodzi, a nie na bryle lodowej. Wkrótce kra obiła się o brzeg i uszczęśliwiony zeskoczył na ziemię. Teraz możesz iść na uroczystość zmartwychwstania, powiedział nieznajomy. Czy pan nie pójdzie? Zapytał Petras. Ja tam będę. Ujrzysz mnie, odpowiedział nieznajomy i znikł w ciemności. Petras zjawił się w katedrze jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Ludzi było mniej niż zwykle, gdyż zburzony most i ruszenie lodów zatrzymało wielu ludzi na drugiej stronie wilii. Z łatwością przedostał się do grobu Chrystusa, ukląkł i pogrążył się w modlitwie. Nie poczuł, jak się skończyła uroczystość, jak szła procesja, jak odsłonięto rzeźbę Chrystusa przy grobie i tylko głos dzwonów uprzytomnił mu zmartwychwstanie Chrystusa. Petras spojrzał na rzeźbę i osłupiał, gdyż rozpoznał nieznajomego, który kazał mu kopać rów, a potem pomógł przeprawić się przez rzekę. Postać miała długą laskę, a jej prawa skaleczona dłoń była wzniesiona do błogosławieństwa. Przypomniał słowa nieznajomego. Mam ręce skaleczone, a i bok boli. Padł na kolana, spojrzał na oblicze rzeźby i wyszeptał: Panie, przebacz mi, że nie poznałem Ciebie. W świetle świec wydało mu się, że przez wargi postaci przemknął pobłażliwy uśmiech. Bóg z wami, rozległ się w tym czasie głos księdza przy wielkim ołtarzu. Petrasa ogarnął błogi nastrój. Poczuł się niczym strudzony wędrowiec u kresu podróży. Zrozumiał również, że te pół godziny spędzone przy kopaniu rowu i ratowaniu ubogiej wdowy i dwójki małych dzieci oraz domku zbliżyły go bardziej do Boga niż 9 lat udziału w uroczystościach zmartwychwstania w katedrze wileńskiej. Kościół opuścił jako człowiek odmieniony, z mocną wiarą i spokojem w duszy. Lody już spłynęły i przewoźnicy przewozili ludzi łodzią przez rzekę. Po powrocie do domu Petras powiedział ojcu: Ojcze, ja go widziałem. Szczegóły całego wydarzenia opowiedział innym ludziom dopiero w starości, w wieku 81 lat. Długo pamiętali ludzie jego opowieść i często powtarzali, wspominając, że Petras rzeczywiście nigdy nie chorował do sędziwej starości. Po uroczystości zmartwychwstania w katedrze figura Chrystusa znikła. Przypuszczano, że parafianie z ubogiej parafii wykradli ją i odwieźli z powrotem do swego kościółka. Inni natomiast twierdzili, że figura sama powróciła, gdyż nie przypadł jej do gustu hałas miejski i chłodne mury katedry. Pewna kobieta opowiadała nawet, że w drodze do Wilna napotkała człowieka z długą laską przypominającego postać z katedry i podążającego w kierunku ubogiej parafii. Gdy zapytała go, dokąd idzie, odpowiedział: Idę tam, skąd przyszedłem. biskup. Zapomniał o figurze i już jej nie szukał. Z czasem zapomnieli o niej również ludzie. Granice ubogiej parafii pozostały jednak rozszerzone. Skarby Góry Giedymina. W wigilijny wieczór, już o zmroku, robotnik browaru Wajtkus po pracy wracał do domu obok Góry Giedymina. Do jego obowiązków w browarze należało sporządzanie i umocowywanie obręczy na beczkach piwa. Tego dnia miał właśnie dużo pracy, którą dopiero teraz ukończył. Było zimno, śnieg białą pierzyną pokrył ziemię i rozjaśniał ciemność nadchodzącej nocy. Ludzi na ulicach nie było, gdyż się zbliżała pora wieczerzy wigilijnej i wszyscy starali się być w domu. Wajtkus, zrównawszy się z zakrzewionym północnym zboczem góry zamkowej, ujrzał wychodzącą z krzewów dziewczynę. Zatrzymał się zaskoczony jej widokiem w takim miejscu i o takiej porze. Nie było na tyle ciemno, aby nie móc dojrzeć urody dziewczęcia. Ubrane było w litewski strój ludowy, długie, jasne warkocze opadały na ramiona, a na głowie miało lśniącą, złotą koronę. Nigdy jeszcze nie widział takiego stroju, ale wiedział, że korony noszą tylko królewny. W tym czasie dziewczę zbliżyło się do niego i przemówiło, prosząc, aby wstąpił do niej i umocnił obręcze beczek. Moja matka pozostawiła mi posag w beczkach, a te się rozeschły i powstały szpary. Posag zaczyna się sypać, obcy ludzie zgarniają go i jeśli nie naprawisz beczek, to rozniosą cały mój posag. Zapłacę ci tyle, ile zarobiłeś przez cały dzisiejszy dzień. Wajtkus zastanowił się przez chwilę i zgodził się. Królewna przepasała mu oczy chustą, wzięła za rękę i poprowadziła. Wajtkus poczuł, że są w piwnicy, ale królewna prowadziła go dalej. Tu są 3 stopnie schodów, bądź ostrożny, uprzedziła królewna. Wajtkus ostrożnie schodził w dół. Po kilku krokach królewna znów mówi. Tu jest 5 stopni, idź ostrożnie. Po pewnym czasie jeszcze raz uprzedziła. Tu jest 7 stopni, mocno trzymaj się za moją rękę i bądź ostrożny. Królewna zeszła z kolejnych 7 stopni i zatrzymała się. Odwiązała Wajtkusowi oczy, a on się obejrzał. Byli w dużym podziemnym pokoju, oświetlonym starymi pochodniami, a pod ścianą stało 9 drewnianych beczek opasanych 9 obręczami i przykrytych drewnianymi pokrywami. Królewna pokazała Wajtkusowi beczki i powiedziała: masz umocnić obręcze tych beczek. A sama wyszła. Narzędzia Wajtkus miał ze sobą i natychmiast przystąpił do pracy. Gdy zaczął ściskać obręcze jednej z beczek, jej pokrywa spadła i Wajtkus zobaczył, że jest pełna złotych pieniędzy lśniących w świetle pochodni. Gdy uniósł pokrywy innych beczek, to się okazało, że również były pełne złota, a jedna z nich pełna różnych drogich kamieni. Te klejnoty tak lśniły, że aż w pokoju zrobiło się jaśniej. Wajtkus znów nakrył wszystkie beczki, uporządkował obręcze i ułożył narzędzia w płóciennym worku. A wtedy na progu stanęła królewna i zapytała, ile ma zapłacić mu za pracę. Wajtkus odrzekł: niewiele tu było pracy. Nowe obręcze nie są potrzebne. To też starczy tyle, ile dacie. Królewna uniosła pokrywę beczki, wzięła jeden złoty pieniądz i podała mu. To za pracę, ale twoja uczciwość warta jest więcej. Podaj swój worek. I biorąc go, wsypała tyle garści złota, ile było beczek. Po czym znów zasłoniła chustą jego oczy i odprowadziła w to samo miejsce, w którym Wajtkus ją spotkał. Do domu Wajtkus powrócił późno. Sąsiedzi już dawno byli po wieczerzy wigilijnej, ale jego żona i jedyny syn czekali. Od tego dnia zmieniło się życie rodziny Wajtkusa. Syna oddał na naukę, po ukończeniu której został on naukowcem i uczył innych na Uniwersytecie Pruskim w Królewcu. Rodzicom również na niczym nie zbywało. Żyli oni spokojnie i już nigdy nie zaznali biedy. Tę legendę opowiedział swemu wnukowi Jokubasowi dziadek Tarwydas, którego przodkowie wiernie służyli wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi. On zaś usłyszał ją od swego dziadka, a ten od krewnego Wajtkusa. Zmieniali się władcy, zmieniali się też ich słudzy. Nie było już wielkich książąt i nie było komu służyć. Stary Tarwydas był niezamożny i mieszkał ze swoim wnukiem Jokubasem w lichej chatce na zwierzyńcu za wilią. Jokubas był sierotą. Jego rodzice zmarli w czasie ostatniej panującej w mieście epidemii. Od 12 lat Jokubas musiał już pracować. Ponieważ jednak dziadek nauczył go czytać, pisać i liczyć, z łatwością znalazł pracę u starego handlarza suknem Gasparasa na ulicy Niemieckiej. Nietrudna była praca i niezły był pracodawca. Nie wykorzystywał młodego Jokubasa, tylko pomagał mu. Zawsze dawał coś, aby odniósł dziadkowi, a i sam Jokubas nigdy nie zaznał głodu. Jednego tylko Gasparas surowo żądał od swego młodego sługi. Punktualności. Zimą czy latem Jokubas musiał być w sklepie o godzinie 7 rano. Żadnych spóźnień kupiec nie uznawał. Jokubas musiał wymieść sklep, uporządkować towar, ułożyć go na półkach i oczekiwać pierwszego klienta. Stary Gasparas z dużym gęsim piórem w ręku siedział za stolikiem, coś liczył i z dala obserwował krzątającego się Jokubasa. Gdy nie było kupujących i panował porządek, Gasparas rozmawiał z chłopcem, coś mu opowiadał bądź wprowadzał w zawiłości kupieckiego fachu. Niekiedy Jokubas przynosił otrzymaną od dziadka książkę, którą w wolnym czasie pilnie czytał. Gasparas nie tylko nie bronił mu tego, ale też zachęcał do czytania. Sam nawet zaopatrywał go w książki, ciągle starając się podsunąć mu litewskie, które sam najbardziej lubił. Jokubas w wieku 14 lat już mówił, czytał i pisał po litewsku, polsku i białorusku. Jokubas opowiedział staremu Gasparasowi zasłyszaną od dziadka legendę o skarbach Zamkowej Góry i Królewnie. Kupiec już ją słyszał wcześniej, więc dodał, że skarby i królewne można znaleźć i ujrzeć tylko w wieczór wigilijny bądź noc świętojańską, gdyż są one zaklęte i nie da się ich odnaleźć w innych dniach. Jokubas nie pragnął skarbów, ale bardzo chciał ujrzeć królewnę i jej bogactwo. Gasparas i Jokubas żyli zgodnie. Mieszkanie kupca było tuż za sklepem w tym samym domu. Rodziny i krewnych nie miał. Posprzątać mieszkanie...